Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI. Minęła godzina 18. W środę 31 maja wita serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z Mocą Popowską i technikiem Matthiasem Taylorem zapraszam Państwa do wysłuchania audycji, w której po wiadomościach dziennika przygotowanych we współpracy z Edytą Maksymowicz, Krzysztofem Rutkowskim i Piotrem Moszyńskim usłyszymy przegląd prasy paryskiej, codzienny felieton co nowego w Europie, a następnie w części magazynowej nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej i na zakończenie magazyn kulturalny Sylwii Gibbs oraz kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu L'affaire du coffret. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Indonezja zapewnia, że pomoc humanitarna dociera do wszystkich ofiar silnego trzęsienia ziemi, które na Jawie zabiło przeszło 5800 osób. Stany Zjednoczone zgłaszają gotowość do bezpośrednich negocjacji z Iranem. Nowy premier Iraku Nuri al-Maliki wprowadził w Basrze 30-dniowy stan wyjątkowy. Talibowie opanowują budynki administracji publicznej w południowym Afganistanie. Premier Litwy Algirdas Brazauskas i jego rząd podali się do dymisji. W Montfermeil i Clichy-Sous-Bois pod Paryżem drugą noc z rzędu miały miejsce starcia policji z młodocianymi chuliganami. Tu Paryż. Indonezja zapewnia, że pomoc humanitarna dociera do wszystkich ofiar silnego trzęsienia ziemi na Jawie, w którym według ostatnich danych zginęło przeszło 5800 osób, a 23 tysiące innych odniosło rany. Mimo rozlicznych i właściwych Indonezji przeszkód biurokratycznych, poszkodowanym rozdane już zostały setki ton pomocy dostarczonej przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Armię Indonezyjską, lokalne organizacje pozarządowe i służby ratunkowe, które przybyły z 12 krajów, m.in. z USA, Francji, Chin, Japonii, Korei Południowej, Pakistanu i Australii. Nie jest to jednak wystarczające, by zaspokoić potrzeby 200 tysięcy tych, którzy ucierpieli od trzęsienia ziemi o sile 6,3 stopnie w skali Richtera. Armia indonezyjska po raz pierwszy dotarła dzisiaj helikopterami w 4 dni po katastrofie do odległych zakątków Jawy, skąd ewakuowała pierwszych rannych. Rzecznik UNICEF-u powiedział, że podstawową rzeczą jest teraz zapewnienie ludności dostępu do wody pitnej. Problem stanowi także niewystarczająca liczba namiotów, instalacji sanitarnych i lekarstw. Sekretarz generalny ONZ-u Kofi Annan zatelefonował wczoraj do prezydenta Indonezji Susilo Bambang Yudhoyono, by go zapewnić o stałej gotowości do pomocy. ONZ jest już zaangażowana w terenie i zdaniem szefa państwa indonezyjskiego wszystko przebiega dosyć sprawnie. Tu Paryż. Po raz pierwszy Stany Zjednoczone są gotowe do prowadzenia bezpośrednich negocjacji z Iranem w sprawie programu atomowego tego kraju. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Warunek stawiany przez USA, zgoda Chin i Rosji na ewentualne zastosowanie sankcji wobec Teheranu, gdyby negocjacje się nie powiodły. Tego rodzaju ważne informacje przekazane przez źródła dyplomatyczne pojawiły się w przededniu rozpoczęcia w Wiedniu kolejnych rozmów 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji oraz spoza grona członków stałych Rady Bezpieczeństwa Niemiec. Obrady wiedeńskie odbywać się będą na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ale do stolicy Austrii przyleci w czwartek amerykański sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Do tej pory, mimo sygnałów wysyłanych przez Teheran, Stany Zjednoczone odmawiały bezpośrednich rozmów z Iranem w sprawie programu atomowego tego kraju.
Tu Paryż. Premier Iraku Nuri al-Maliki po raz pierwszy od objęcia funkcji 20 maja odwiedził Basrę i powiedział tam, że cytuję, użyje żelaznej pięści przeciwko walczącym o kontrolę nad miastem ugrupowaniom szyickim. Szef irackiego rządu postanowił na co najmniej miesiąc wprowadzić stan wyjątkowy w tej miejscowości w południowym Iraku. Tymczasem w Bagdadzie, jego okolicach i na północ od irackiej stolicy znaleziono ciała 42 osób, niektóre bez głowy i ze śladami tortur. AFP przypomina, że porwania więzienia i egzekucje są częścią krwawych rozgrywek między szyitami a sunitami i że na ulicach Bagdadu niemal codziennie znajduje się porzucone zwłoki zamordowanych ludzi. Agencja donosi także, że w różnych częściach kraju w atakach zginęło dzisiaj 8 osób, w tym dziennikarz sportowy publicznego kanału Irakija. W ciągu ostatnich 24 godzin zabitych również zostało 2 żołnierzy amerykańskich. Talibowie opanowali w nocy z wtorku na środę wiele budynków administracji publicznej w południowym Afganistanie. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Setki talibów wdarły się do budynku władz terenowych dystryktu Hora w prowincji Uruzgan we wtorek w późnych godzinach wieczornych. Policja afgańska po długiej wymianie ognia z napastnikami została zmuszona do ucieczki. W środę miasteczko Hora znajdowało się jeszcze w ciągu dnia w rękach talibów, jednak z Kabulu nadciągnęły posiłki. Ataki talibów wzmogły się w ciągu ostatnich tygodni w południowych prowincjach Afganistanu. W prowincji Uruzgan ataki talibów powtarzają się najczęściej. Do regionu przybywają kolejne oddziały armii holenderskiej. Wojska holenderskie przejmują kontrolę nad południowymi prowincjami w ramach działań międzynarodowych sił stabilizacyjnych NATO. W ciągu najbliższych dni w tym rejonie Afganistanu będzie uczestniczyć w operacjach 1300 holenderskich żołnierzy. Talibowie zastrzelili we wtorek 4 Afgańczyków, 3 kobiety i mężczyznę, pracujących dla niemieckiej organizacji humanitarnej Action Aid. Talibowie, którzy ostrzegają Afgańczyków, by nie najmowali się do pracy ani u cudzoziemców, ani w administracji prezydenta Hamida Karzaja, podjechali do swoich ofiar samochodem, rozstrzelali je z karabinów maszynowych i zbiegli. Do zamachu doszło w pobliżu Shibarghanu, stolicy północnej prowincji Jawjan, uważanej dotąd za bezpieczną i wolną od talibów. Położone po sąsiedzku Shelikhanu miasto Masher-e-Sharif ma być główną bazą polskich wojsk, które w tym roku mają wzmocnić kontyngent NATO w Afganistanie.
Tu Paryż. Łączymy się teraz z naszą korespondentką w Wilnie, Edytą Maksymowicz.
Na Litwie doszło do poważnego kryzysu politycznego. Do dymisji podał się premier Algirdas Brazauskas. Parę godzin wcześniej z koalicji rządzącej wycofała się największa partia, Partia Pracy. Politolodzy nie wykluczają, że może dojść do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Premier nie widzi żadnej możliwości kontynuowania pracy i podaje się do dymisji. Rząd ustępuje wraz z nim, głosi oświadczenie premiera. Bezpośrednim powodem odejścia Brazauskasa jest usunięcie się rządu Partii Pracy, która miała 5 z 14 tek ministerialnych. Stało się to przez prezydenta Waldasa Demkusa braku zaufania do 2 ministrów tej partii, wobec których służby specjalne prowadzą dochodzenie o nadużycia. Brazauskas, który jednocześnie stoi na czele litewskiej partii socjaldemokratycznej, powiedział, że w chwili rozpadu koalicji jego partia nie chce brać na siebie odpowiedzialności za formowanie nowej koalicji. Kryzys koalicji trwał już jednak od dawna. Na początku maja doszło do rozlamu w Partii Pracy, w wyniku którego rządząca koalicja utraciła większość w 141-osobowym Sejmie. Poza tym populistyczna Partia Pracy przeżywa ogromne kłopoty. Departament Bezpieczeństwa Państwowego zarzuca Partii Pracy, na której czele stoi miliony rosyjskiego pochodzenia Wiktor Uspaski, że brała łapówki za pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych i że jest finansowana przez rosyjskie służby specjalne. Ministrowie Partii Pracy co róż wiklali się w kolejne i coraz większe skandale. Liderzy Partii Pracy odrzucają wszelkie oskarżenia i twierdzą, że jest to prowokacja polityczna, a winą obarczają prezydenta Demkusa i jego otoczenie. Sytuację komplikuje fakt, że lider Partii Pracy, Wiktor Uspaskich, jest nieobecny na Litwie. Przed 2 tygodniami wyjechał do Rosji na pogrzeb swojego brata, jednak wciąż nie może powrócić do kraju, by bronić popadającej w coraz większe tarapaty Partii Pracy. Rząd w tak niestabilnej sytuacji zdołał utrzymać się dosyć długo. Stało się to za sprawą premiera Brazauskasa, który wśród polityków cieszy się ogromnym autorytetem i poparciem, którego jednak rankingi ostatnio bardzo ostro spadały. Algirdas Brazauskas, dawny działacz komunistyczny, wieloletni premier i prezydent Litwy, potrafił wpływać na Sejm i radził sobie z utrzymaniem w ryzach rządu. Sytuacja jednak wyraźnie wymknęła się spod jego kontroli. Układ sił w litewskim Sejmie nie wróży szybkiego rozwiązania kwestii nowego rządu. Będzie to długi i żmudny proces, który może się zakończyć przedterminowymi wyborami na Litwie. Z Wilna dla sekcji Polskiej Radia RFI, Edyta Maksymowicz.
Były prezydent Jugosławii Slobodan Milošević nie został otruty, chociaż naruszenie przepisów bezpieczeństwa w areszcie przyczyniło się do tego, że sam mógł aplikować sobie leki. Tak brzmią wnioski z opublikowanego dziś raportu ONZ-owskiego Trybunału do spraw zbrodni w dawnej Jugosławii. Piotr Moszyński.
Nie znaleziono, czytamy w wewnętrznym raporcie na temat śmierci byłego dyktatora, żadnego potwierdzenia zarzutów niektórych mediów, że Milošević został zamordowany, a w szczególności otruty. Przypomnijmy, że 64-letni Milošević został znaleziony martwy 11 marca w swej celi w areszcie w Scheveningen koło Hagi. Stało się to w trakcie jego procesu przed Trybunałem ONZ-owskim. Według raportu nie można stwierdzić, że doszło do naruszeń w zapewnianiu odpowiedniej opieki Miloševićowi przez leczący go personel medyczny. W dokumencie czytamy jednak, że Milošević wielokrotnie nie słuchał rad lekarzy, odmawiał przyjmowania przepisanych mu leków, również sam aplikował sobie lekarstwa. Ponieważ haski trybunał zezwolił, aby Milošević sam prowadził swą obronę, miał on oddzielny pokój z telefonem i komputerem, gdzie mógł spotykać się ze świadkami i prawnikami. Jeden ze świadków powiedział, że przemycał do celi Miloševića nieprzepisane mu leki. W rezultacie śledztwa, którego wyniki holenderska prokuratura przedstawiła na początku kwietnia, były prezydent Jugosławii zmarł śmiercią naturalną. Według opublikowanych wcześniej wyników sekcji zwłok, Milošević zmarł na atak serca. Testy toksykologiczne nie wykazały żadnych śladów otrucia lub substancji, które mogłyby przyspieszyć zawał. Warto przypomnieć, że były serbski przywódca odpowiadał przed Trybunałem za zbrodnie w wojnie w Chorwacji, Bośni i Kosowie. Zarzucano mu przyczynienie się do śmierci ponad 260 tysięcy osób. Groziła mu kara dożywotniego więzienia.
Tu Paryż. Komisja do spraw referendum w Podgoricy ogłosiła dziś oficjalnie pełne i ostateczne rezultaty referendum na temat niepodległości Czarnogóry, które odbyło się 21 maja. Wynika z nich, że za niepodległością głosowało 55,5% obywateli, a za pozostaniem republiki w związkach z Serbią 44,5%. Prezydent Gruzji Mihail Saakaszwili powiedział dzisiaj w Paryżu, że w czasie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, którego wiosenna sesja zakończyła się we francuskiej stolicy, otrzymał zapewnienie, iż Tbilisi przyjęte zostanie do Paktu Północnoatlantyckiego. Żadna data nie została ustalona, jak powiedział Saakaszwili, który dodał także, że obietnicę uważa za ważną, choć wyrażona ona została przez posłów, a nie rządy. Drugą noc z kolei trwały starcia tzw. młodych z policją w departamencie 93, czyli Seine-Saint-Denis, w miejscowościach Montfermeil i Clichy-sous-Bois. Krzysztof Rutkowski.
Czterech francuskich policjantów zostało rannych w nocy z wtorku na środę w starciach z młodymi ludźmi w podparyskich miejscowościach, gdzie na jesieni zeszłego roku doszło do jeszcze poważniejszych zamieszek, poinformowała policja. W czasie nocnych starć zatrzymano 5 osób, spalonych zostało 19 samochodów. W Montfermeil, miejscowości położonej na północ od Paryża, grupa młodzieży obrzuciła kamieniami komisariat. Czterech interweniujących policjantów zostało lekko rannych, spalonych. No, jak wspomniałem przed chwilą, 18 lub nawet 19 samochodów. Na pograniczu Montfermeil i Clichy-sous-Bois dziennikarze AFP widzieli płonący samochód policyjny i wydostających się z niego czterech funkcjonariuszy. W związku z nocnymi zajściami w Clichy-sous-Bois i Montfermeil aresztowano 5 osób, głównie za rzucanie kamieniami w policję. Według oficjalnych danych w zeszłorocznych starciach bezrobotnej młodzieży z policją spalono prawie 9 tysięcy samochodów i około 200 budynków, w tym szkoły, sklepy, przedszkola i stadiony. Zamknięto w więzieniach tymczasowych ponad 5 tysięcy osób, 400 osób skazano na kary więzienia. Rannych zostało wówczas kilkadziesiąt osób. Bezpośrednim pretekstem tegorocznych zajść stało się aresztowanie jednego z tzw. młodych, rozpoznanego przez świadka jako sprawcę bandyckiego napadu. Ponadto mer Montfermeil zakazał młodym wchodzenia w nocy na rynek miasteczka w zorganizowanych bandach. Prezydent Chirac zażądał od ministra spraw wewnętrznych Nicolas Sarkoziego szczegółowych raportów o rozwoju sytuacji i zastosowanych środkach zapobiegawczych. Nicolas Sarkozy wizytował we wtorek wieczorem posterunek w miejscowości Gani i oświadczył, że żaden z przestępców nie może liczyć na bezkarność.
Tu Paryż i ostatnie już wiadomości dziennika. 3 rakiety wystrzelone dziś rano z terytorium Gazy ugodziły w Izrael. Jedna spadła na dom sąsiadujący z domem ministra obrony Amira Peretza. Ofiar w ludziach nie było. Rakietowy ostrzał terytorium izraelskiego nastąpił w odwecie za śmierć 3 działaczy palestyńskich zabitych przez żołnierzy izraelskich w momencie, kiedy przygotowywali się do wystrzelenia rakiet właśnie. Izrael zapowiedział, że będzie mnożył operacje mające zapobiec ostrzeliwaniu terytorium izraelskiego przez Palestyńczyków. Sąd okręgowy Warszawa-Praga orzekł, że Adam G., podejrzewany o zabójstwo nastolatka w Brukseli, może być wydany belgijskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Decyzja warszawskiego sądu oznacza, że w myśl belgijskiego prawa Polakowi odpowiadającemu za udział w zabójstwie przed tamtejszym sądem może grozić kara dożywocia. Były to wiadomości. A oto przegląd dzisiejszej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Piotr Moszyński.
Na zgromadzenie parlamentarne NATO w Paryżu zjechało się także sporo polityków z krajów jeszcze do NATO nienależących, co znajduje należyte odzwierciedlenie we francuskiej prasie, a szczególnie w Le Figaro. Publikuje ono 2 wywiady z takimi politykami. Pierwszym z nich jest przywódca białoruskiej opozycji, Aleksander Milinkiewicz. Zapytany, czy jego priorytetem jest Sojusz Atlantycki czy Unia Europejska, Milinkiewicz odpowiada tak. Sytuujemy się w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej za 10 lub 20 lat, gdyż Białoruś jest krajem europejskim dzięki swej historii i kulturze. Zanim to nastąpi, chcielibyśmy korzystać z unijnych polityk sąsiedztwa. Neutralność kraju wpisana do naszej konstytucji powinna być moim zdaniem zachowana. Stany Zjednoczone wiele zrobiły, by pomóc w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nas popierają. Jednakże celem jest przede wszystkim rozwinąć stosunki z naszymi zachodnimi i wschodnimi sąsiadami na starym kontynencie, także z myślą o stworzeniu korzystnych warunków dla inwestorów. Z wyraźną rezerwą wypowiada się o NATO i Amerykanach także Gruzinka Salome Zurabiszwili. Nie jest to wprawdzie głos całkiem oficjalny, bo od października ubiegłego roku nie jest już ona szefową gruzińskiego resortu spraw zagranicznych, ale jednak posłuchać warto. Pani Zurabiszwili twierdzi, że NATO wywołało w Gruzji rozczarowanie. Dostrzegamy zresztą, mówi dalej, coś w rodzaju kwestionowania korzyści z zaangażowania na tym kierunku, które, choć jeszcze dość nowe i marginalne, jest jednak rzeczywiste. Dla wielu Gruzinów jest to historia straconych złudzeń. Żałują oni, że pomoc o kapitalnym znaczeniu, dostarczona przez Stany Zjednoczone i NATO, zakończyła się kryzysem gospodarczym, jak również wzrostem wpływów Stanów Zjednoczonych, który dalece nie budzi jednomyślnego entuzjazmu. Kiedy w zeszłym roku prezydent Bush przyjechał z wizytą do Gruzji, transmitowane przez telewizję manifestacje proamerykańskie były jak najbardziej realne. Dziś, zaledwie rok później, liczne grupy manifestowałyby z pewnością przeciwko niemu. Opinia pani Zurabiszwili na temat Unii Europejskiej też nie jest wolna od zastrzeżeń, ale mają one inny charakter, a oczekiwania wobec niej są ciągle jakby większe i bardziej optymistyczne. Posłuchajmy. Dla Gruzji, mówi była szefowa dyplomacji tego kraju, ważne jest, żeby poczuła się ona całkowicie europejska i żeby została ona teraz za taką uznana. W pierwszym rzędzie domaga się takiego uznania politycznego i kulturalnego. Poszukując przede wszystkim bezpieczeństwa, uważa mocarstwo europejskie za najlepiej przystosowane do udziału w rozstrzyganiu i rozsądzaniu kryzysów światowych i zamrożonych kryzysów na własnym terytorium. Natomiast poszukiwanie pomyślności gospodarczej zupełnie nie wydaje się jakąś kardynalną motywacją Gruzinów. Kiedy spoglądają oni na Unię Europejską, przyglądają się także udanej integracji Bałtów. Odwołując się do pewnej metafory, można powiedzieć, że przekroczenie progu przynależności do Unii zrozumieli oni jako przejście na drugą stronę lustra, na sposób Alicji w Krainie Czarów. Wejście do Unii to początek prawdziwego wyjścia ze świata, który mimo wszystko pozostaje w bezpośredniej lub pośredniej zależności od Rosji. Oczywiście to bardzo dobrze, że Francuzi i Włosi utrzymują z Moskwą stosunki oparte na zaufaniu. Jednakże trzeba jeszcze, aby one czemuś służyły. My oczekujemy, że Europa stanie się prawdziwym partnerem w rozmowie z Kremlem, że nie będzie czynić z przyjaźni jedynie celu samego w sobie, lecz że wybierze raczej język prawdy, który jest jedynym środkiem na rozwiązanie utajonych konfliktów i zachęci Rosję do rezygnacji z panowania nad swoją dawną sferą wpływów. Po takim przeformułowaniu owych stosunków Europa dostarczyłaby odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i stabilności, które Gruzini stawiają następująco. Czy Amerykanie będą nas bronić, jeśli zostaniemy zaatakowani? Albo czy Europa użyje swojego kapitału zaufania w stosunkach z Moskwą, aby nas bronić i interweniować na naszą korzyść w wypadku powstania napięcia? Są to pytania niesłychanie ważne i poważne, ale mamy jakieś dziwne przeczucie, iż uzyskanie na nie jednoznacznej odpowiedzi w kompetentnych kołach waszyngtońskich i brukselskich mogłoby się okazać nadzwyczajnie trudne. Dlatego zajmijmy się na koniec, dla odprężenia, sprawą nieporównanie mniej ważną i poważną. Odnotujmy mianowicie, że Le Figaro donosi w dzisiejszym wydaniu, iż książę Monako Albert II sposobi się do oficjalnego uznania w najbliższych dniach swojego drugiego nieślubnego dziecka. Chodzi tym razem o dziewczynkę, która ma dziś już 14 lat. Przypomnijmy, że jako pierwsze, choć chronologicznie późniejsze dziecko z nieprawego łoża uznał książę Albert w lipcu ubiegłego roku sympatycznego kilkuletniego mulata, którego miał ze stewardessą pochodzącą z Togo. Obecnie zapewnia jej utrzymanie, wypłacając 10 tysięcy euro miesięcznie, kupiwszy willę na Lazurowym Wybrzeżu za 2 miliony euro oraz dobry samochód i opłacając ochroniarzy. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie stawka dla 14-letniej Jasmine Grace Rotolo z Kalifornii. Na razie najwidoczniej odziedziczyła jedynie drugie imię po babci, Grace Kelly. Le Figaro twierdzi, że negocjacje na temat ewentualnych większych korzyści z przelotnego związku mamy Jasmine Grace z jurnym księciem trwają od lat. Wspomniana matka, Tamara, była kelnerka, w 1991 roku przyjechała na wakacje z mężem na Lazurowe Wybrzeże. Tam książę Albert wprowadził ją w stan powszechnie uważany za błogosławiony. Jeden z jego doradców zapewnia, że więcej nieślubnych dzieci nie było, ale aż się prosi, by nadal w stylu bardzo kiepskiego romansidła po stewardessie i kelnerce obrazu dopełniła jeszcze ewentualnie była kucharka albo sprzątaczka.
Tu Paryż, Radio France International. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Ostatni dzień maja obchodzony jest jako Światowy Dzień bez papierosa. Skoro światowy, to znaczy również europejski. Europejczycy w sprawie palenia, a raczej niepalenia, robią wyraźne postępy. Metody zastraszania i odstraszania palaczy oraz działania represyjne wobec osób palących odniosły skutek. Liczba palących, która jeszcze w roku 2002 wynosiła w Unii Europejskiej 33% obywateli, a zatem liczby to obejmują tylko 15 stałych i starych właściwie członków wspólnoty, a zatem liczba ta zmalała na jesieni 2005 roku do 27%, a przecież na jesieniu ubiegłego roku Unia Europejska liczyła już od roku 25 członków. Pośród nich kilka państw, w których palaczy było bez liku, jak na przykład w Polsce. Przy okazji warto zaznaczyć, że liczba palaczy nawet w Polsce zmalała w ostatnich latach i to bardzo. W tym samym przedziale czasu odsetek osób, które rzuciły palenie, zwiększył się z 19 do 21%. Palenie rzadko bywa czynnością sporadyczną. Ponad 90% palaczy pali codziennie. Liczba palaczy w Europie różnicuje się w zależności od kraju. Grecy i Austriacy, którzy wraz z Niemcami mają najłagodniejsze przepisy antynikotynowe, okazują się największymi palaczami. Po nich najwięcej palą mieszkańcy większości nowych krajów członkowskich, natomiast w Szwecji, w Holandii i w Belgii papieros ma najmniej zwolenników. W rankingu palaczy Francja zajmuje pozycję mniej więcej w środku. Jednak z powodu dużego wzrostu cen papierosów i zakazu sprzedaży papierosów osobom poniżej 16 lat, liczba palaczy we Francji zmalała, szczególnie wśród kobiet i młodzieży. Natomiast aż 80% mieszkańców Unii Europejskiej popiera wprowadzenie zakazu palenia papierosów we wszystkich miejscach publicznych, zarówno w miejscach pracy, jak i w kawiarniach oraz w restauracjach. Pomimo wojny z paleniem, rozpoczętej w marcu 2003 roku przez prezydenta Francji Jacques'a Chiraca w ramach jego planu walki z rakiem, francuski rząd bezterminowo odroczył decyzję o całkowitym zakazie palenia w miejscach publicznych, chociaż decyzja ta według najnowszych informacji powinna zostać podjęta jeszcze przed końcem roku. Wiele znaków na niebie i na ziemi, w tym wypadku te przenośnie należy traktować bardzo dosłownie, wskazuje na to, że w kwestii przekazywania danych osobowych pasażerów samolotów latających z Europy do Stanów Zjednoczonych dojdzie do konfliktu. W maju 2004 roku Komisja Europejska zgodziła się, by europejskie linie lotnicze przekazywały szczegółowe informacje o pasażerach odlatujących z Europy do Stanów Zjednoczonych. Podpisane z USA porozumienie przewidywało, że Amerykanie będą dostawać łącznie 39 różnych informacji o każdej osobie lecącej do USA, m.in. wiek, płeć, adres, telefon, a nawet informacje o posiłku, jaki pasażer zamówił na pokładzie samolotu. Ta ostatnia informacja pozwalała zidentyfikować na przykład Mahometan, którzy nie jedzą, jak jemy, mięsa wieprzowego i nie piją alkoholu, czy na przykład Żydów, którzy zazwyczaj zamawiali posiłki koszerne. Komisja miała podstawy, żeby stwierdzić, że do tej pory przekazywane informacje nie były prawnie uzasadnione, a zatem zgodnie z prawem europejskim nie powinny być przekazywane Amerykanom żadne dane o pasażerach lecących do USA, orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Bruksela ma 3 miesiące, by znaleźć rozwiązanie w tej kwestii. Skoro nasze informacje europejskie zaczęliśmy od spraw palenia papierosów i od nieuchronnie wiszącego nad głowami palaczy widma kostuchy, to sprawami europejsko-śmiertelnie poważnymi informacje o nowościach unijnych zakończmy. Otóż w Bukareszcie, a Rumunia puka do unijnych bram i zostanie niechybnie do Unii wpuszczona, odbywa się salon pogrzebowy. Na salonie, jak to na salonie, znajdujemy różne eksponaty związane z ostatnią podróżą. Celem salonu, jak twierdzą jego organizatorzy, jest proponowanie produktów zgodnych z normami Unii Europejskiej. Dotyczy to w pierwszej kolejności trumien, które zgodnie z przepisami unijnymi powinny być trumnami ekologicznymi. Ponadto trumna, również zgodnie z przepisami unijnymi, powinna być podczas ostatniej podróży zakryta, co przeczy zwyczajom prawosławia. Zmarły transportowany jest z domu żałoby do miejsca wiecznego spoczynku w trumnie odkrytej, zgodnie z zasadami prawosławia. Salon w Bukareszcie proponuje rozwiązania zgodne z przepisami europejskimi oraz z duchem religii prawosławnej.
RFI. La radio du monde.
La radio du monde.
Tu Paryż. Przechodzimy teraz do części magazynowej naszej audycji. Nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego.
Jest coś, czego bardzo nie lubię. Kiedy się okazuje, że w drogiej mi dziedzinie, gdzie sam przed sobą odgrywam znawcę, przegapiłem jakąś płytę. Właśnie mi się coś takiego przytrafiło. 15 lat temu ukazała się w firmie Deutsche Grammophon msza C-moll Mozarta, nagrana na żywo w kwietniu 1990 roku na jednym z ostatnich koncertów Leonarda Bernsteina. Pół roku później już nie żył. Nagranie to odkryłem dopiero teraz, przy okazji publikacji jego wersji wideo na DVD. Nie jest doskonałe, bo nie ma doskonałego wykonania Bernsteina i nie za to go kochamy. Grają niestylowo wielkie siły Radia Bawarskiego, Frederika von Stade w roli drugiego sopranu brzydko piszczy na górnych nutach, solowy tercet Kwoniam powinni byli nagrać na nowo w studio albo w ogóle wyciąć. Poważnie już chora Arlene Auger też ma problemy, a jednak jest wspaniała. Podobnie jak Bernstein, który rozmawia tu z Bogiem i wiecznością, jak chyba nikt od czasu klasycznego nagrania Ferenca Fritschaya, który również wkrótce po nim zmarł. Wszystko jedno, czy posłuchają tego państwo z obrazkiem, czy bez, ale posłuchać trzeba. Credo z mszy C-moll Mozarta, chór i orkiestra Radia Bawarskiego prowadzi Leonard Bernstein.
Muzyka
Paryż. Oto teatralne aktualności Agnieszki Kumor.
Kiedy nagrywarka staje dęba i robi, co jej się żywnie podoba, wbrew oczywistym rozkazom zarządzającego pilotem, robi wam się na przemian zimno i gorąco. Nadeszły krwawe rządy robotów. Zdarzenie, które opisuję, przydarzyło mi się nie dalej jak wczoraj. Szczerze mówiąc, zadrżałam. W desperackim odruchu wiary, iż mam jeszcze jakikolwiek wpływ na rzeczywistość, odcięłam we Włoce dopływ prądu, wymazując z pamięci śmiercionośny plan. Równowaga w przyrodzie została zachowana. Powyższy opis mógłby posłużyć za kanwę katastroficznego filmu, gdybym tylko miała dojścia w Hollywood. Spektakl, który mam zamiar Państwu opowiedzieć, jest w równym stopniu niedorzeczny, choć bawi mistrzowskim wykonaniem. Jest zarazem istną teatralną łamigłówką, której rozwiązaniem warto się pobawić. Sztukę Peub Serge'a Valetiego, bo o niej mowa, wyreżyserował w Teatrze de la Colline Michel Didim. Rzecz dzieje się w bliżej nieokreślonym kraju, choć wszyscy mówią po francusku, to zrozumiały autor w końcu Francuz. W tytule sztuki można się doszukać fonetycznego zapisu francuskiej wymowy angielskiego słowa pub. W tytułowym pubie, zatem należącym do globulki, trwa inwentaryzacja. Globulka liczy butelki z żoną Lidią, częstuje trunkami inspektorkę z towarzyszącą jej komisyjną zgrają. Gorąco pożądane pieczątki zostają przystawione. W toku absurdalnej do granic wytrzymałości akcji wspaniała sekwencja w biurze pieczątek z wyjętą wprost z Muppet Show urzędniczką. Dochodzimy do punktu, w którym globulka zabija kluczem francuskim herszta miejscowego gangu Brentanosa. I jak to często w takich przypadkach bywa, zajmuje jego miejsce. Nowa funkcja rodzi nowe obowiązki. Globulka obwołany zostaje prezydentem, co pociąga za sobą rodzime zamieszki, tudzież konflikt globalny. Po wielu przejściach, w których nasz bohater przypomina to szalonego króla Alira, to znowu Diogenesa w beczce, globulka wraca do swego pubu, którego dyrekcja objął miejscowy kolektyw. Dla byłego właściciela została jedynie posada zabawiacza gości, klauna. Epizod z teatrzykiem marionetek jest arcyzabawny, zwłaszcza, że autor kpi sobie po trochu i z nas, i z siebie. Nic nie zrozumiałem, żali się jeden z gości, a widownia śmieje się z niego, mając niejasne wrażenie, że śmieje się z siebie. W sztuce Serge'a Valetiego, płodnego przedstawiciela współczesnej dramaturgii francuskiej, występuje ponad 60 postaci. Michel Didim zredukował ich liczbę do 18 aktorów. Spektakl przyciąga nową formą ironicznego absurdu, zastanawia skojarzeniami z francuską, a może nie tylko francuską rzeczywistością. Materią jest język, pełen onomatopei i niedopowiedzeń, naszpikowany wahaniami, można go porównać do impulsywnego języka Marka Koterskiego. Nie warto jednak dzielić włosa na czworo, doszukiwać się ukrytych sensów. Pub to teatralne tsunami porywające za sobą aktorów, widzów, teatr, naszą rzeczywistość z wyrodną nagrywarką i wieloma o wiele bardziej dramatycznymi sprawami, na które, aby je móc przeżyć, trzeba spojrzeć przez krzywe zwierciadło absurdu. Był to Pub Serge'a Valetiego w reżyserii Michela Didima w Teatrze de la Colline.
Paryż. Notatnik paryski przygotował dla Państwa Marek Brzeziński.
Dzisiaj czwarty i przedostatni spacer paryskimi śladami komisarza Maigret, a zatem w drogę. Opuszczamy Wyspę Świętego Ludwika, mijamy Plac Rothschildów, dawny Plac Lambert Czartoryskich i mostem dostajemy się na drugą stronę Sekwany, podziwiając bryłę katedry Notre Dame, widzianą od wschodniej strony. Dwa tempo zakończone, prostopadłościany wież, a między nimi strzelista iglica. I dochodzimy do mostu Tournel. Kiedy go budowano w 1621 roku, był wykonany z drewna. Jednak w 15 lat później wysoka fala na Sekwanie zmiotła go, jakby był zrobiony z kart. Potem wielokrotnie go zmieniano, gdyż utrudniał żeglugę na rzece. W ostatecznym kształcie powstał w 1928 roku, a obok ustawiono strzelistą figurę świętej Genowefy, patronki Paryża, która swego czasu uratowała miasto przed najazdem Wikingów. Nad mostem góruje srebrna wieża, jedna z najsłynniejszych paryskich restauracji. Na pasztety zachodzi tutaj król Henryk IV. W XII wieku, w czasach Filipa II, mury miejskie opasujące stolicę zatrzymały się u stóp wieży, do budowy której użyto kamienia bogatego w mikę. W słońcu połyskiwała niczym rybia łuska i stąd nazwa Srebrna Wieża. W czasach Henryka IV mieściła się tutaj oberża. Prawdziwa restauracja powstała w 1780 roku. W 9 lat później, 14 lipca, powracający spod Bastylii rewolucjoniści wzięli herb restauracji za herb szlachecki i dokładnie ją splądrowali. Sławę zyskała w XIX wieku, gdy kupił ją Frédéric de Lerche, geniusz kulinarny o wyglądzie Franciszka Józefa, a to za sprawą ogromnych wąsisk. Jego specjalnością była kaczka przygotowana w jedynie jemu wiadomy sposób. Jednym z gości restauracji był Ernest Hemingway. Z restauracji roztacza się imponujący widok na Sekwanę i na Paryż. Restauracja mieści się bowiem na 6 piętrze, ale na parterze trafić można do małego muzeum poświęconego temu niezwykłemu miejscu. Tutaj można się dowiedzieć, że przy jednym ze stołów w czerwcu 1867 roku zasiadło dwóch władców, Wilhelm I Hohen i car Aleksander II oraz wielki mąż stanu Otto von Bismarck. Spożywali kolację po obejrzeniu premiery jednej z operetek Offenbacha. Komisarz Maigret chętnie tędy spacerował, przechodząc mostem Tournelle, który nazwę, podobnie jak ulica, bierze od zamku, jaki tutaj zbudowano w średniowieczu, a potem go zburzono. A zatem przechodząc w stronę ulicy Dwóch Mostów, trafiamy na dom, w którym ponoć miała mieszkać Cécile Renaud. W 1794 roku usiłowała zgładzić Robespiera, co przypłaciła głową, podobnie jak jej rodzina zginęła na gilotynie. Teraz wkraczamy na most Marie, noszący nazwisko jednego z architektów, którzy go budowali. To jeden z najstarszych mostów Paryża. Powstał w XVII wieku, a jego niecodzienną szerokość 22 metry tłumaczy to, że musiał pomieścić dwa rzędy domów. Tutaj żył kloszard François Clair, którego losy tak bardzo interesowały komisarza Maigret. Najprawdopodobniej to tutaj zacumowana była barka Georgesa Simona, więc miejsce to znał doskonale. Przechodząc przez labirynt uroczych podwórek przy Saint-Paul, to tutaj miało się mieścić miasto w mieście, czyli posiadłość templariuszy, trafiamy na plac Vogezu, przy którym mieszkał nie tylko Victor Hugo, ale i komisarz Maigret ze swoją żoną Louisą, gdy ich mieszkanie przy Rue Lenoir było w remoncie. Komisarz lubił sobie posiedzieć tutaj na ławeczce i zastanawiać się nad rozwiązaniem aktualnej zagadki. A rzeczywiście jest to miejsce wymarzone do rozmyślań, jeden z najpiękniejszych placów w Paryżu. Chociaż tak prawdę powiedziawszy, to najbardziej interesujące jest ukryte przed okiem przechodnia i zazdrośnie strzeżone potężnymi bramami. Więc gdy tylko jedna z nich uchyli się, warto od razu zajrzeć do środka, aby choć przez mgnienie oka nacieszyć się widokiem urokliwego podwórka i ogródka pełnego czaru. Na wiosnę 1923 roku Georges Simon z żoną mieszkał przy placu Vogezów pod numerem 21. Najpierw w małym, dwupokojowym mieszkanku, z którego okna wychodziły na podwórko, a potem na drugim piętrze w ogromnym apartamencie, z którego okna wychodziły z kolei na plac Vogezów. Nazwany tak, aby wyrazić uznanie mieszkańcom tego górzystego departamentu, że jako pierwsi w roku 1800 zapłacili podatki do kasy Republiki. Simon pracował tutaj od 6 rano, pisząc swoje powieści. Na rogu placu mieści się restauracja Ma Bourgogne. To w niej spotykali się dziennikarze, którzy śledzili zagadkowe przypadki zbrodni, jakimi zajmował się komisarz. A on sam i inspektor Janvier swoją kwaterę główną mieli nieco dalej przy Rue Turenne, gdzie znajdowała się kafejka Le Grand Turenne. A przy placu Vogezów mieszkał nie tylko Hugo, w mieszkaniu którego bywali i Honoriusz Balzac i Aleksander Dumas, ale także niejaki Paul Maigret, publicysta. To on natchnął Simona do tego, aby swemu bohaterowi nadać takie właśnie nazwisko. Jak widać, pisarstwo nie odchodzi aż tak daleko od rzeczywistości. Ono tylko ją skleja w nową rzeczywistość, korzystając z pociętych kawałków i okruszków tego, co nas otacza.
RFI. I tak doszliśmy do rogatek paryskich. Jest to oczywiście wprowadzenie do kolejnej kroniki Katarzyny Zawickiej.
Zaczniemy dzisiaj od salonu przeznaczonego dla tak zwanej szerokiej publiczności, cieszącego się zawsze dużym zainteresowaniem. Od 3 do 11 czerwca w paryskim Parc Floral odbywać się będą targi samochodów używanych. Kupić tu można samochody wszelkiego typu i maści. Kabriolety, monospasy, samochody terenowe z napędem na 4 koła, pojazdy miejskie, snobistyczne, użyteczne, czyli wszystko, czego dusza zapragnie. Przewidziane są propozycje na każdą kieszeń od 2 do 20 tysięcy euro. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyjęcia na targi samochodów, które nie będą odpowiadały wymaganym normom. Daje to więc niejaką gwarancję sprawności samochodu. Nie trzeba będzie odwoływać się, jak pewna moja znajoma, do uczciwości sprzedającego i grozić mu karą Bożą, jeżeli samochód okaże się starym wrakiem przy pierwszym profesjonalnym rzucie oka. Dodatkową atrakcją jest możliwość przedłużenia gwarancji na usterki mechaniczne aż do 36 miesięcy. Nie muszę dodawać, że na miejscu obecni będą przedstawiciele różnych banków i instytucji udzielających kredytów, którzy z niecierpliwością oczekiwać będą swoich przyszłych zdobyczy. Ale w czasie takich salonów czasami można trafić na rzeczywiście niezły kredyt. Przypominam jednak o konieczności czytania tego, co jest napisane bardzo małymi literkami gdzieś na samym końcu w dodatkowej klauzuli. Podobnie jak w formularzach ubezpieczeniowych. Drugi salon, o którym będzie dziś mowa, przeznaczony jest dla znacznie węższego grona zwiedzających. Jest to salon dla specjalistów z branży opakowań. Nazywa się to fachowo Packaging Creative, brzmi więc szalenie poważnie i dla kontrastu przypomina, jak to jeszcze kilkanaście lat temu w polskich sklepach najbardziej kreatywnym opakowaniem była stara gazeta. No ale tego na szczęście już wielu nie pamięta, chociaż czasami to właściwie szkoda. Spotkanie paryskie odbywać się będzie 7 i 8 czerwca w Pałacu Kongresów przy Porte Maillot w Paryżu. Jak już mówiłam, przeznaczony jest dla zawodowców z branży, którym pozwoli poznać zarówno nowe technologie, jak i nowe wzory. Wystawców będzie 90, zwiedzających zaś ma być około 5 tysięcy. Przewidziano również liczne spotkania, konferencje, dyskusje i warsztaty. Przedstawione propozycje podzielone będą na grupy tematyczne, produkty żywnościowe, farmaceutyczne, kosmetyki i luksusowe drobiazgi. I na zakończenie jeszcze jeden salon, który wydaje mi się ważny i interesujący. Od 7 do 9 czerwca w centrum wystawowym przy Port de Versailles odbywać się będzie Autonomic, czyli salon poświęcony osobom niepełnosprawnym. Przedstawione na nim produkty mogą zainteresować nie tylko producentów i bezpośrednich odbiorców, ale również zakłady zdrowotne, stowarzyszenia, zakłady społeczne. Jest to salon międzynarodowy, wystawcy będą więc zarówno francuscy, jak i zagraniczni. Przedstawią propozycje dotyczące wszystkich dziedzin życia osób niepełnosprawnych, porozumiewania się z otoczeniem, transportu, nauki, zatrudnienia, rozrywek, wakacji. Jednym słowem tego wszystkiego, co składa się na nasze życie. Tematem przewodnim tegorocznego salonu jest dostępność. W centrum targów utworzone zostanie miasteczko pod nazwą Żyć Lepiej. Patronuje mu kilka wielkich instytucji, francuskie elektrownie, poczta, telekomunikacja, koleje, przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej i wreszcie jedno z głównych przedsiębiorstw taksówkowych. Miasteczko stanie się areną dyskusji, wywiadów i programów emitowanych następnie przez telewizję. Poza miasteczkiem, ale w ramach salonu, zorganizowane zostaną również liczne konferencje i spotkania, które pozwolą na wymianę doświadczeń i informacji zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i specjalistom zajmującym się ułatwianiem im życia oraz politykom, przedstawicielom władz lokalnych, ubezpieczycielom, dostawcom i oczywiście pracownikom służby zdrowia i organizacji społecznych. Przypominam raz jeszcze, od 7 do 9 czerwca przy Port de Versailles.
Tu Paryż, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs. Oto prawdziwa historia posągu w paryskim Muzeum Guimet, który odzyskał głowę. Chodzi o posąg małżonki boga Shiwy, pochodzący ze świątyni Bakong, założonej w roku 881 przez króla Kmerów Indravarmana. Licząca ponad metr statua bez głowy, odnaleziona w latach 30. przez francuskich archeologów, znalazła się w zbiorach Muzeum Sztuki Azjatyckiej Guimet w Paryżu. 67 lat później muzeum złożyło hołd byłemu amerykańskiemu dyplomacie w Wietnamie, a potem ambasadorowi w Kambodży, który starał się chronić zabytki tych krajów, a także pomagać ludziom w latach najgorętszych konfliktów i wojen. Wzruszony tym wyrazem pamięci, John Dean ofiarował paryskiemu muzeum jeden z obiektów swej kolekcji, którą otrzymał w darze od rządu Kambodży. Była to głowa kobiety. Wyobraźmy sobie teraz scenę w sali Muzeum Guimet w kwietniu 2006 roku. Opowiedział ją dziennikarzom konserwator Pierre Baptiste.
Miałem przeczucie, gdyż obie części wydawały się pasować do siebie, ale powiedziałem sobie, że nie trzeba marzyć, takie rzeczy się nie zdarzają. Położyłem jednak głowę na ramionach, poruszyła się o kilka milimetrów, usłyszałem odgłos dwóch kamieni, które się ze sobą łączą i głowa przybrała doskonałą pozycję. Po prostu sama wróciła na swoje miejsce. Czuję jeszcze dreszcz, kiedy o tym mówię.
Kambodży, dokąd przeniósł nas zespół Sonteung, powrócimy do Europy. Czy istnieją cechy kulturowe wspólne wszystkim Europejczykom? Jest to temat badań i nauczania w Ośrodku Studiów Europejskich na Podparyskim Uniwersytecie Marne-la-Vallée. O antropologicznym podejściu do tematu mówi wykładowca i współzałożycielka ośrodka Joanna Nowicka.
To na przykład znaczy, kim jest Europejczyk. Zadanie sobie pytania, na czym opiera się poczucie bycia Europejczykiem. To nie są stosunki międzynarodowe, tu nie chodzi o partie polityczne, ani o sprawowanie władzy, tylko o wizję na przykład władzy. Kto ma prawo sprawować władzę nad Europejczykiem? Dlaczego Europejczyk wiecznie poszukuje prawdy? Dlaczego ciągle sprzeciwia się prawdom zadanym przez jakieś wielkie autorytety danej epoki? I dlaczego je odrzuca i szuka w swoim człowieczeństwie czegoś, co będzie wynikać z jego zrozumienia świata. W pewnym sensie wolność intelektualna Europejczyka. Dlaczego ciągle ma obsesję dociekania do nowych prawd i do zrozumienia rzeczywistości według tego, co dana epoka mu daje jako prawdziwe. Więc jest to zrozumienie, powiedziałabym, esprit Europejczyka, stąd temat, stąd dyplom, któremu nadaliśmy nawet taki tytuł, Intelligence de l'Europe. W słowie intelligence jest naraz zrozumienie, wczucie się i oczywiście wiedza na temat skomplikowanych uwarunkowań Europejczyka.
Czy te wartości, można to nazwać chyba wartościami, które pani przed chwilą przedstawiła, mogłyby połączyć właśnie obywateli Unii Europejskiej?
Myślę, że są absolutnie spoiwem możliwym, tylko za mało tłumaczonym, za rzadko tłumaczonym Europejczykom. Jak zakładaliśmy wspólnie z kolegami, przyjaciółmi to centrum, to wcale głównym przedmiotem nauczania nie było prawo, ani nie politologia, ani nie ekonomia, tylko właśnie filozofia polityczna, antropologia kultury, socjologia kultury, te wszystkie zjawiska, które pozwalają zrozumieć i nawet filozofia prawa raczej niż prawo, żeby zrozumieć, dlaczego pewien typ ludzi, nazwijmy ich Europejczykami, wolą żyć w takim świecie, a nie w innym świecie i wolą stworzyć społeczeństwo według wartości tak, ale również pewnych wierzeń, przekonań, prawd, nie tylko wartości, bo możemy się nie zgadzać co do wartości, ale musimy się zgadzać co do zasad. I te zasady właśnie są wspólne i bardzo wyraźnie to widać, jak wracamy do książek bardziej wyspecjalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, ile z tych starych zasad sprawdza się w historii zarówno wschodu Europy, środka Europy i zachodu Europy. Inaczej realizowane są te zasady, ale są wspólne.
Pracuje pani z młodymi ludźmi, którzy dopiero wchodzą w życie. Ostatnio przeprowadzono we Francji sondaż. Okazało się, że według tego sondażu głównie ludzie młodzi są nadal przeciwni, głosowaliby tak samo jak rok temu, są przeciwni konstytucji europejskiej. Ta konstytucja nie uosabia w takim razie, nie wciela żadnych wartości, z którymi ci młodzi ludzie mogliby się utożsamić.
Ja myślę, że wciela, tylko za mało została ludziom, studentom przede wszystkim wytłumaczona. Moi studenci są całkowicie nietypowi, dlatego że przyszli do nas, dlatego że byli zainteresowani Europą i studiami europejskimi. Myślę, że bardzo mało młodych osób ma tę szaloną szansę we Francji, za mało. Jedną z moich pytań do osób zajmujących się instytucjonalnie Europą, dlaczego tak mało nauczania Europy jest we francuskim szkolnictwie? Dlaczego można skończyć elitarne licea i znać historię? historię Francji, literaturę Francji, język francuski i niczego poza horyzontem narodowym. Dla mnie jest to niestety prowincjonalizm współczesnej Francji, który bardzo mi przeszkadza i który na swoim małym poletku próbuję poprawiać. Uważam, że pod tym względem Europa Środkowo-Wschodnia jest bardziej europejska, bo młodzi ludzie w liceum uczą się więcej o Europie i językach europejskich niż robią to młodzi Francuzi. I pewno dlatego sondaże o europejskości Polaków na przykład są zdecydowanie bardziej pozytywne.
Czy widzi Pani jakieś konkretne instytucje, jakieś instrumenty, dzięki którym można by właśnie przybliżyć Unię Europejską, to czym jest naprawdę te instytucje, prawda, europejskie Francuzom?
Ja myślę, że tu głównym winowajcą jest jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nazywa się Narodowej i jest Narodowej. Powinno znacznie bardziej się otworzyć na rzeczywistość europejską i powinno się zacząć w tym kraju uczyć od najmłodszych lat. I to była zresztą jedna z naszych propozycji w grupach, w których uczestniczymy, żeby próbować rozwijać to esprit europejskie. Dlaczego nie stworzyć na każdym poziomie nauczania coś w rodzaju modułu europejskiego, w którym na przykład zjawisko pewne, demokracji, czy przedstawienie pewnych bitew, czy przedstawienie pewnych trendów kulturowych mogłyby być pokazane z punktu widzenia francuskiego, ale porównawczo z czymś, co stało się w innym kraju Europy. To są w gruncie rzeczy bardzo proste metody, na przykład literatury porównawczej, które rozpracowano, wypracowano i Francuzi to świetnie robią w bardzo wąskim zakresie. Dlaczego nie można by tego rozszerzyć na całość młodzieży? Ja niezwykle wierzę w tworzenie, w krzewienie kultury europejskiej przez szkolnictwo. Myślę, że nie ma innego wyjścia, bo wszelkie stowarzyszenia to są za wąskie grupy i to są grupy już przekonanych. A zacząć trzeba od tych, których rodzice nie są przekonani i nie wiedzą, co to jest Europa. I wtedy dzieci nauczą rodziców języków, podróży, zainteresowania kolegami z innych krajów, co bardzo dobrze widać wśród młodych elit Europy Środkowo-Wschodniej, która nie ma żadnych kompleksów w tym zakresie.
Słyszeli Państwo rozmowę z wykładowcą na Uniwersytecie Marne-la-Vallée, współzałożycielką Ośrodka Studiów Europejskich, Joanną Nowicką.
J'ai connu l'amitié, polka de la nation, au bal des graviers, chanter l'accordéon. J'ai connu le bonheur, cousin du long couteau, la nuit à l'as de cœur, la nuit rue des orteaux. Entre la rose et l'ortie, entre la foi jurée et la foi mentie, vont les amours de Paris. J'ai trop aimé l'amour qui valsait à Auteuil, l'amour au point du jour, l'amour qui rit d'un œil. J'ai tiré le temps long, passage du désir, avec Monsieur Villon, dit François des soupirs. Entre la rose et l'ortie, entre la foi jurée et la foi mentie, vont les amours de Paris.
To magazyn kulturalny Sylwii Gibbs. Pora na lekcję francuskiego z cyklu L'Affaire du Coffret. Będzie to lekcja 33.
L'Affaire du Coffret. 33.
René to przyjaciel Etienne'a, ale łączył ich jakiś podejrzany interes. Jak to było? Po prezentacji w muzeum to spotkanie, nieco bardziej intymne, w Hotel des Arts z Nadią. Posłucham.
Jeudi 7 novembre, avec Lucas à l'Hôtel des Arts. Tu vois, ici, le coffret avec la bague. Un cadeau d'Alfred de Musset.
Ah oui, le bague.
C'est romantique.
Mais non, c'est la bague et le coffret. Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix.
Byliśmy przed szkatułką i pierścionkiem, który Alfred de Musset ofiarował Georges Sand. I co dalej?
O, c'est plus que romantique.
Plus? Sprawdzę. A, to więcej. Un peu plus beaucoup. To więcej niż romantyczne.
L'amour n'a pas de prix.
Tak, miłość nie ma ceny. To tylko flirt? Czy chce mi dać do zrozumienia coś więcej? O, wiadomość na komórce.
Oui, bonjour. Ici Magne, police judiciaire. Rappelez-moi, il y a une petite annonce dans le journal Libération.
Policja? Jakiś anons w Libération? To gazeta. Gdzie to może być? Message personnel. Je t'aime, rappelle-moi. Nie, nie, to na pewno nie to. O, jest. La dame de Noan a les mains vides. Combien pour les ornées à Saint-Charles? To chyba to. Bardzo dziwne. Nic nie rozumiem.
Vous prendrez encore un petit café?
Oh oui, merci. Pardon, qu'est-ce que c'est? La dame de Noan?
Ben, c'est une femme qui habite à Noan. C'est un village dans le centre de la France.
Ah, Saint-Charles, c'est où?
Il y a la gare à Marseille, peut-être aussi un village.
La gare à Marseille? Merci. To na pewno ten anons, ale ta dame de Noan...
C'est une femme qui habite à Noan.
No jasne. To przecież kobieta, która mieszka w Noan. To Georges Sand. Oczywiście. To jej miasteczko. Main vide. No dobra, puste ręce. Main. Ale orne? Orne. Czasownik orne. To ozdabiać. Main vide. Nie ma pierścionka. A combien? To ile? Więc ktoś, kto podaje się za Georges Sand, la dame de Noan, pyta o cenę pierścionka i proponuje spotkanie na dworcu w Marsylii. Ktoś chce kupić szkatułkę? No dobra. Dzwonię do komisarza Manie. Zajęte.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantela, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę, życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia.